Szanowni Państwo, wtorkowy wieczór, dawno niesłyszany, bo taki jakiś miesiąc, myślę, w naszym studio, nasz ksiądz rektor naszego radiowego Uniwersytetu Biblijnego, ksiądz Andrzej Głasek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Proboszcz parafii Chadynów.
Tak.
Nie pomyliłem się.
Tym razem nie.
Z inną miejscowością też na A, tylko że... Dobrze. Proszę księdza, za nami Święta Wielkiej Nocy, my powracamy do naszego kursu. Przypomnę, że w zasadzie przez okres Wielkiego Postu zajmowaliśmy się całym dekalogiem, poszczególnymi przykazaniami. Staraliśmy się, właściwie to nie tak, że staraliśmy się, ksiądz starał się przekazać jak najwięcej nie tylko wiedzy, ale również takich przesłanek do solidnego rachunku sumienia w okresie Wielkiego Postu, jakże bardzo potrzebnego. Właśnie w oparciu o przykazanie dekalogu, starając się uwspółcześnić wszystkie te, całe to przesłanie, bo jak wielokrotnie Państwu staramy się w tych audycjach może nie tyle przekazać, co zasugerować delikatnie, że Stary Testament, mimo że został napisany 2,5 tysiąca lat temu, a opowiada o wydarzeniach sprzed ponad trzech, nic nie stracił na aktualności, ponieważ jesteśmy wciąż takimi samymi ludźmi jak 3 czy 4 tysiące lat temu, jakkolwiek mamy nowe zabawki i nowe gadżety.
Co dalej wskazuje na bardzo istotną i bardzo ważną sprawę, mianowicie fakt, że Słowo Boże, które skierowane jest do człowieka, nie straciło na swojej aktualności. Boże przesłanie, z którym on, Pan Bóg, wychodzi do człowieka, jest ciągle aktualne i ciągle na nowo powinno być odczytywane i odnajdywane w nowej rzeczywistości, w nowych realiach. No to właśnie to, co pan Grzegorz powiedział. Zmieniają się gadżety, natomiast ludzka dusza, ludzkie serce i ludzki sposób myślenia praktycznie pozostaje ten sam. Dlatego potrzeba ciągle pewnego fundamentu, do którego będziemy wracać, na którym będziemy się opierać i na którym będziemy budować rzeczywistość, w której żyjemy. Ta rzeczywistość od strony zewnętrznej będzie inna w czasach starożytnych, w czasach, kiedy Prawo Mojżesza było formułowane, ale dzisiaj, gdy je odczytujemy, odnajdujemy siebie dokładnie i zasady, którymi kierowano się w czasach Mojżesza, są równie aktualne dzisiaj. To trzeba i warto zobaczyć, warto stwierdzić, że te wszystkie prawa, które wtedy zostały sformułowane, praktycznie nic nie straciły na swojej aktualności.
Tak, mówimy tutaj o dekalogu, czyli tym najważniejszym kodeksie, nazwijmy to, postępowania ludzi wobec siebie i wobec Boga. Prawie, które reguluje relacje pomiędzy nami. Ale przy tej okazji trzeba powiedzieć, już jak gdyby przechodzimy trochę dalej, że jeśli chodzi o Górę Bożą, gdziekolwiek ona jest, bo nie potrafimy dokładnie znów wskazać dokładnie tego miejsca, gdziekolwiek ona jest, to na tej górze Mojżesz usłyszał troszkę więcej niż tylko o tym, o dekalogu.
No można by było powiedzieć troszeczkę inaczej. Mianowicie, patrząc od strony takiej ludzkiej na całość Księgi Wyjścia, należałoby zauważyć, że prawo, które zostało sformułowane w tym zasadniczym swoim szkielecie, rzeczywiście może pochodzić od Boga. Natomiast warto zauważyć, że część, którą nazywamy Księgą Przymierza, a która stanowi jeden z istotnych elementów składowych Księgi Wyjścia, jest częścią, która kształtowała się przez wiele, wiele lat. Owszem, przypisujemy ją Mojżeszowi z bardzo prostego powodu. Chodziło o autorytet, na którym należałoby oprzeć obowiązywalność tego prawa. Mojżesz był osobistością, był kimś, kto rzeczywiście gwarantował ważność przekazu tego prawa i autorytet, na którym to prawo się opierało. Ale egzegeci powiedzą nam o różnym czasie pochodzenia tych poszczególnych praw, które będziemy czytać. czy to praw dotyczących kultu, czy to praw dotyczących relacji międzyosobowych w narodzie wybranym, czy w stosunku do obcych narodów. To wszystko kształtowało się przez pewien czas. Przypomnijmy sobie, że Księga Wyjścia kształtuje się od czasów Mojżesza, czyli mniej więcej należałoby datować ją na okres 1250 przed Chrystusem. Takie są przyjmowane daty wyjścia z niewoli w Egipcie, aż praktycznie do okresu niewoli babilońskiej, a więc VI wieku przed naszą erą. 586 rok, zburzenie Jerozolimy i początek niewoli babilońskiej. 535 rok, edykt tolerancyjny Cyrusa, na podstawie którego Żydzi wracają do Jerozolimy i odbudowują miasto. Więc jest to dość długi okres czasu kształtowania się tego prawa, które tutaj znajdujemy. Niektóre z tych przepisów prawnych są rzeczywiście bardzo starożytne, pochodzące właśnie z XIII-XII wieku przed naszą erą. Inne są zdecydowanie młodsze, mianowicie pochodzące właśnie z VII-VI wieku przed naszą erą. I to jest zadanie oczywiście egzegetów badających Księgę Wyjścia, określenie czasu pochodzenia poszczególnych praw. Nam jednak, zwykłym laikom sięgającym do tekstu Pisma Świętego, wystarczy jedno zasadnicze stwierdzenie. Autorem tych praw, pierwszorzędnym autorem tych praw jest sam Bóg. On kieruje te prawa do człowieka, choć człowiek je formułuje w sensie nadania im ludzkich ram, ludzkich słów, ludzkich wyrażeń, tak by stały się zrozumiałe dla poszczególnego człowieka. I to właśnie również fakt pochodzenia od Boga poszczególnych praw jest gwarantem prawdziwości tychże praw i ich obowiązywalności dla człowieka.
Ale jakkolwiek oczywiście te prawa mogą się Państwu, kiedy zaczniecie je czytać, wydać bardzo starymi, nieaktualnymi, bo rzeczywiście dotyczą one, no, choćby nawet takich relacji, co się dzieje, kiedy ktoś kogoś zabije, kto komu woł ukradnie i tak dalej, i tak dalej. Są tam rozstrzygnięcia, czyli po prostu są konkretne
bardzo konkretne kroki. Zasady, tak. Na których należy oprzeć życie społeczne.
Ale powiem tak, jest coś, co mnie skłoniło do tego, żeby Państwa namówić do tego, żebyście Państwo to poczytali. Ja pozwolę sobie, księże Andrzeju, że zacytuję.
Jasne.
Choćby nawet pierwszy werset z 23 rozdziału. Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. Także w procesie nie miej względów dla bogatych. Czy też trochę dalej. Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych.
Dodajmy do tego jeszcze. Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który zwraca się do ciebie w swoim procesie. To jest ten sam rozdział i ten
albo
sam fragment.
Albo nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie.
Jasne.
I to jest cała masa rzeczy. Jeśli ktoś mi powie dzisiaj, że Biblia to jest po prostu stara
księga, którą należy odrzucić,
jakieś tam bajki i tak dalej
opowiada.
To proszę bardzo, mamy informację.
23 rozdział Księgi Wyjścia,
tak, choćby nawet
bardzo jasną, bardzo konkretną zasadę, którą dzisiaj próbuje się przeforsować nie tylko w Polsce, ale w każdym innym cywilizowanym społeczeństwie.
Nie, ja bym powiedział inaczej, że z tym, czy my mamy Polacy duży problem, to znaczy tak, nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. I to jest, drodzy Państwo, popatrzcie, ile razy stajemy w takiej sytuacji, kiedy rozważamy, dobra, ja tam nie będę przeciwko, wolę się schować w tłumie, wykrzyczeć coś, ewentualnie przyjąć zdanie większości, pokornie przyjąć zdanie większości, jakkolwiek wiem, że jest ono głupie, bezsensowne, nie będę się mu sprzeciwiał, stanę po stronie większości. I tak i można było i z podarkami, czyli to jest mowa o korupcji.
Korupcja, koperty i te wszystkie inne rzeczy, które się z tym łączą.
Drodzy Państwo, kto powiedział, że dzisiaj jesteśmy dużo mądrzejsi, a co, nie mamy z tym problemu?
A wręcz odwrotnie, te problemy są jeszcze bardziej silne, co po raz kolejny, to o czym wspominaliśmy już wielokrotnie, pokazuje, że natura człowieka nie zmieniła się przez te 3000 lat. Od czasów, kiedy te przykazania czy te zasady Księgi Wyjścia były aktualne. Są one równie aktualne dzisiaj. Do nas tylko, i to jest właśnie potężne zadanie, które stoi przed nami, do nas leży lektura tych słów i odpowiedź na pytanie, które każdy z nas musi sobie postawić i tę odpowiedź dać. Mianowicie, czy Słowo Boże traktujemy realnie i poważnie? To znaczy, czy Słowo Boże jest dla nas wyznacznikiem naszej codziennej działalności, codziennej pracy nad sobą, codziennego kształtowania naszych obowiązków i relacji, które zachodzą między nami a drugim człowiekiem, relacji w stosunku do wszystkiego, z czym się spotykamy. Zasady Starego Testamentu są bardzo jasne. I od razu powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, bardzo istotną i bardzo ważną. Nawiązując do 5, 6, 7 rozdziału Ewangelii Mateusza i Kazania na Górze, zwróćmy uwagę na stwierdzenie Jezusa. Nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić. I Jezus rzeczywiście w Kazaniu na Górze nadaje nowy sens przykazaniom Starego Testamentu, również tym zasadom, które przed chwilą czytaliśmy i które znajdują się właśnie w tych zasadach Kodeksu Przymierza, o których mówimy. Ten nowy sens polega na tym, że oprócz zwykłej litery prawa w tych przykazaniach powinien znajdować się w cudzysłowie duch. To znaczy troska o drugiego człowieka, troska o miłosierdzie w stosunku do człowieka, troska o sprawiedliwość pojmowaną jako życzliwość w stosunku do drugiego człowieka. W tym kontekście warto również zauważyć ostatnią bullę Ojca Świętego Franciszka, która zapowiada Rok Święty Miłosierdzia na koniec 2015, początek i cały 2016 rok. To jest zwrócenie uwagi na fakt, że miłosierdzie Ojca jest tak istotne i tak ważne w naszym życiu, ale potrzeba również naszej, to co mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, wyobraźni miłosierdzia, to znaczy umiejętności przyjęcia zasad, którymi mamy się kierować w swoim postępowaniu, zasad, które pochodzą od Boga i podkreślają Bożą obecność w naszym życiu.
A ja kończąc ten wątek, chciałbym jeszcze na jedną rzecz Państwu zwrócić uwagę, właściwie na dwie. Sprawa pierwsza to jest działalność polityczna ludzi wierzących i mówienie o tym, że jesteśmy reprezentantami wszystkich, więc my musimy myśleć, no może nie jak wszyscy, tylko działać w interesie wszystkich. I podejmować decyzje, uwzględniając to czy tamto.
Już wiem, abstrahując, do czego pan Grzegorz nawiązuje, do wczorajszej czy przedwczorajszej decyzji podpisu.
Dokładnie. Abstrahując od tego, czy bardziej myślę o in vitro akurat, i abstrahując od tego przypadku takiego stricte politycznego, myślę, że każdy z nas, jeśli jest osobą wierzącą, musi się nie tylko w życiu prywatnym kierować. Jesteśmy zobowiązani, zresztą to doskonale widać właśnie na przykładzie tego, co przed chwilą cytowaliśmy. Musimy się kierować w życiu, w każdym elemencie naszego życia.
W każdym elemencie życia, nie rozgraniczając życia prywatnego i życia publicznego, a wręcz odwrotnie. Ludzie postawieni na świeczniku życia politycznego, życia społecznego, życia publicznego mają obowiązek.
Tym bardziej, jeśli wchodzą na ten świecznik, mówiąc wchodzą, dlatego, że jesteśmy
zostaliśmy wybrani
przez katolików, przez my sami jesteśmy, robimy sami sobie tego sztandar, to tym bardziej jesteśmy zobowiązani do...
Dokładnie. Doświadczenia o wierze, którą mam żyć na co dzień. Nie dla poprawności politycznej, ale właśnie ze względu na fakt, że moim obowiązkiem jest świadczyć każdego dnia o obecności Pana Boga w naszym sercu. I o tym, że dekalog jest dla mnie prawem obowiązującym.
I druga sprawa, która jest dla mnie niezmiernie ważna, to jeżeli już to prawo zostanie w jakiś sposób uchwalone, nie sankcjonuje wola większości bezeceństwa, czy też rzeczy, załóżmy, niesprawiedliwych, niegodziwych. No, nie chcę tutaj wchodzić jak gdyby w samą semantykę. To, że większość parlamentarna coś uchwala, to, drodzy Państwo, to jest tylko i wyłącznie większość przypadkowa. To nie zmienia faktu, że coś jest moralnie dobre, czy też moralnie złe.
Powiedzmy inaczej, jeszcze głębiej, mianowicie prawo naturalne, które jest wpisane w nasze ludzkie serce, zawsze ma pierwszeństwo ponad prawem stanowionym przez człowieka. I niezależnie od tego, jaka większość będzie ustalać to prawo stanowione, prawo ludzkie, jeżeli ono jest moralnie złe i sumienie określa mnie, a określa zawsze, jeżeli jest w miarę dobrze ukształtowane sumienie, zawsze powie mi, co jest dobre, a co złe, takie prawo moralnie złe nigdy nie jest prawem obowiązującym dla człowieka.
Dokładnie. I to bardzo mocno podkreślmy, więc jeśli coś jest dopuszczalne przez prawo, które jest, co stoi w sprzeczności z prawem naturalnym i z naszym sumieniem, to nie oznacza to, że jesteśmy zwolnieni z tego sumienia albo mamy prawo dokonywać rzeczy w myśl tego prawa, które wiemy, że jest,
złe.
Złe.
Po prostu moralnie
nic nas
złe.
Nie zwalnia ani z sumienia, ani też z przestrzegania, czy to przykazań, czy też tego, co nam to sumienie podpowiada.
I jeszcze dalej, nic nas nie zwalnia z obowiązku mówienia prawdy, nawet jeżeli to będzie politycznie niepoprawne.
No tak, tutaj jest właśnie między innymi to powiedziane, że nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło.
Dokładnie. Dokładnie właśnie to.
To bardzo często powtarzają niektórzy, chcąc usprawiedliwić siebie. Nie, no bo wszyscy,
większość
bo
albo wszyscy tak mówią.
Tak mówią, wszyscy tak robią, to dlaczego ja mam tego nie robić? No właśnie dlatego masz tego nie robić, skoro wszyscy robią zło, a nie jest tak, że wszyscy robią zło, bo być może wszyscy myślą tak samo, że skoro wszyscy,
a
to i ja.
A przynajmniej jednostki potrzebują wsparcia w tym przeciwstawianiu się ogólnej fali, ogólnej tendencji, na mocy której tak, a nie inaczej kształtowane jest nasze życie społeczne i życie polityczne. Poprawność polityczna jest niezwykle niebezpieczną zasadą, która niestety ma miejsce w Europie i ma miejsce niestety w Polsce. Ta poprawność polityczna wyrządza więcej szkody niż dobra w naszym życiu społecznym.
Proszę księdza, wracamy do naszej rozmowy, ale teraz już zostawiając sprawy bardzo, można powiedzieć, że społeczno-polityczne, o których przed chwilą mówiliśmy, jakkolwiek ja się cieszę, że akurat dzisiaj udało się ich dotknąć. Mam nadzieję, że nasi słuchacze zechcą poczytać 21, 22 i 23 rozdział, po to, żeby z jednej strony oczywiście mieć pewien taki, jak to się brzydko mówi, background, czyli taki podkład ogólnokulturowy, historyczny, bo część z tego prawa sporo mówi o obyczajowości, o mentalności tamtych ludzi. Łatwiej nam jest dzięki temu zrozumieć i inne sprawy, ale również jest tam mnóstwo rzeczy wciąż aktualnych, na co tylko na drobną część zwróciliśmy uwagę. Po przekazaniu przykazań następuje zawarcie przymierza. To nie jest przymierze pomiędzy jednym człowiekiem a Bogiem. teraz jest to
przymierze
po raz pierwszy
narodem, a
po raz pierwszy. Po raz pierwszy mamy do czynienia z rozszerzeniem tej grupy. Już nie reprezentant jeden, bardziej reprezentanci.
To znaczy reprezentant jest jeden, bo tym, który w imieniu całego narodu zawiera przymierze, jest oczywiście Mojżesz. To no tak, on ale... jest tym, który idzie na górę Choreb, to on odbiera tablicę przymierza. To on jest tym, który składa ofiarę przymierza w imieniu całego narodu. Oczywiście naród jest obecny, naród uczestniczy w całości ceremonii. Niemniej no jest jeden.
No tak, ale po raz pierwszy naród wypowiada swoją wolę. Tak, mówi tak, przyjmujemy to. Ma oczywiście pośrednika. Poza tym mamy ten moment, kiedy po raz pierwszy 70 kilku starców może zobaczyć.
Staje obok Mojżesza dokładnie.
I może z daleka oglądać Boga.
To znaczy oglądać Boga niekoniecznie, widzieć tylko znaki Jego obecności, bo Boga nawet sam Mojżesz nie widział w momencie teofanii, która miała miejsce, podobnie zresztą jak później Eliasz, na tej samej górze, zaprowadzony mocą cudownego pokarmu, który otrzymał. Czytaliśmy kilka dni temu lekcję, czytanie w czasie mszy świętej właśnie o tym, że Eliasz wędrował do świętej Bożej Góry Choreb mocą pokarmu przyniesionego przez kruka. Natomiast jeszcze jedno kojarzy mi się tutaj z tym wydarzeniem zawarcia przymierza, mianowicie odnowienie przymierza, które ma miejsce po powrocie Izraelitów z niewoli w Babilonii. Mianowicie odnowienie przymierza ma miejsce na górach Ebal i Garizim. To są góry znajdujące się w Samarii. 6 pokoleń zostaje ustawione na jednej górze, 6 pokoleń ustawione na drugiej górze. I to właśnie przewodniczący całej tej ceremonii odczytuje najpierw pozytywne stwierdzenia pewnych zasad, które mają przestrzegać Izraelici. Jedne pokolenia mówią, będziemy je przestrzegać. Do drugich zwraca się w formie negatywnej, nie będziesz czynił tego czy tamtego. I oni mówią, nie będę czynił tego czy tamtego. Więc to zawarcie przymierza tutaj akurat ma rzeczywiście ten pewien wymiar społeczny, który warto jest zaakcentować. I ten wymiar społeczny bardzo łatwo przełożyć jest znowu na życie społeczne, którym poddany jest cały naród. Jeżeli w przypadku przymierza jeżeli wrócimy do tego tematu, w przypadku przymierza zawartego przez Noego, czy Noe z Bogiem, Bóg z Noem zawiera przymierze w tej kolejności, to przymierze jest obowiązujące dla Noego i jego klanu, jego rodziny. Jeżeli Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, to przymierze w pierwszym rzędzie dotyczy przede wszystkim Abrahama i jego rodu, jego potomków. Natomiast w przypadku przymierza synajskiego, to przymierze jest przymierzem już o pewnym bardzo szerokim wymiarze społecznym. Ja będę wam Bogiem, a wy będziecie mi ludem. To jest niezwykle ważne stwierdzenie, które ma swój skutek między innymi właśnie w fakcie przyjęcia wszystkich zasad przymierza przyniesionych i zostawionych przez Mojżesza. Mhm.
Dobrze. Skupmy się na tym momencie. Chciałbym najpierw zapytać, czemu następuje ta zmiana? Bo jednak mimo wszystko, kiedy Mojżesz dostaje taką polecenie, wstąp do Pana, ty, Aaron, Nadab, Abihu i 70 ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Jak to rozumieć? Czemu następuje ta zmiana? Czemu to nie tylko Mojżesz, ale również potrzeba tego społecznego, jak nie wiem, poparcia, nie wiem, świadectwa tych ludzi? Czy Mojżesz to za mało? No, oczywiście nasuwają się takie pytania.
Nasuwają się takie pytania i zupełnie słuszne. Natomiast proszę zwrócić uwagę na pedagogię, czy pedagogikę Bożego działania. Mianowicie zwróćmy uwagę na fakt, że tworzy się w Księdze Wyjścia i potem dalej Księga Kapłańska, Księga Powtórzonego Prawa tworzą nam obraz kształtowania się narodu. I ten naród potrzebuje już nie tylko jednego przywódcy, jakim jest Mojżesz. Ten naród będzie potrzebował swoistego rodzaju kierowników duchowych, którym jest Aaron, potrzebuje również tych 72 mężów, którzy będą tymi, jako starszyzna, kierującymi całym narodem. I oni od strony czysto ludzkiej potrzebują legitymizacji do tego, aby mogli występować w imieniu Boga. Dlatego wstępują na Świętą Górę, dlatego są tymi, którzy mają zobaczyć chwałę Bożą, nie samego Boga, tylko Jego chwałę. Zwróćmy uwagę, ta starszyzna, którzy Aaron i Hur również, oni mają występować w imieniu Mojżesza i rozstrzygać sprawy, które będą działy się w tak zwanym międzyczasie. Ci ludzie potrzebują legitymizacji, ci ludzie potrzebują autorytetu, dzięki któremu będą mogli występować w imieniu Boga. I to jest chyba ten najgłębszy sens, który można by było tutaj odczytywać, żeby odnaleźć rolę i zadanie, jakie Bóg im wyznacza w tym całym dziele kształtowania narodu. Proszę popatrzeć, gdy będziemy dalej zwracać uwagę na dzieje narodu, ci ludzie muszą zmienić się, radykalnie się zmienić. Muszą zapomnieć o Egipcie. Muszą zapomnieć o tym, że tam w Egipcie została cebula i czosnek. Idą na pustynię. To jest nowa rzeczywistość, nowa jakość. Ci ludzie jeszcze nie do końca mają świadomość tego, co się dokonało, że oto przeszli przez wody Morza Czerwonego po to, aby przejść ze śmierci do życia. Ta pedagogika Bożego działania ukaże się dużo, dużo później, szczególnie w osobie Jezusa Chrystusa, przez te wydarzenia, których teraz w ostatnim czasie jesteśmy świadkami, gdy Jezus Chrystus przechodzi przez śmierć, aby wejść do życia. Przeprowadza nas przez śmierć, aby wprowadzić nas w życie Boże. I to kształtowanie oblicza narodu wybranego, w którym, który to naród będzie dalej prowadzony przez samego Boga, potrzebuje odpowiednich ludzi. To właśnie między innymi z tego powodu wytwarza się swoistego rodzaju funkcja królewska, która znajduje swój najgłębszy szczyt, jeśli tak można to powiedzieć, w osobie Dawida, największego władcy nad Izraelem, nad którego nie ma większego. Dawida, z którym zostanie potem związana obietnica przyjścia Mesjasza, przyjścia Zbawiciela. I zostaje utworzona, jeśli można tak powiedzieć w cudzysłowie, instytucja kapłaństwa, więc pośredników między Bogiem a ludźmi, którzy będą składać w imieniu narodu ofiarę ku czci samego Boga. Mhm.
Mojżesz wraca do ludu i też po raz pierwszy mamy takie pytanie, bo do tej pory Mojżesz rozmawiał w imieniu, jak gdyby sam przyjmował zobowiązania. Tym razem Mojżesz pyta się, czy też relacjonuje to, co się wydarzyło i przedstawia zalecenia i po raz pierwszy słyszymy gromki, oczywiście przez aklamację, nie było tam żadnego głosowania, ale poprzez aplauz, poprzez wyrażenie takiej zgody werbalnej, potwierdzenie przez wszystkich obecnych, że przyjmują warunki Boga.
Tak, tak. I to jest potwierdzenie faktu, że oto to wszystko, cokolwiek Mojżesz przynosi, staje się zasadą życia tego narodu. Znowu powiedzmy sobie o tym długim procesie kształtowania tych wszystkich zasad, które zamykają się w Księdze Wyjścia. Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Mojżesz spisał te wszystkie słowa, zbudował ołtarz, postawił 12 stel, kazał złożyć ofiary i jednocześnie również następnego dnia w czasie składania tej ofiary pokropił ołtarz i lud krwią tychże złożonych ofiar. Naród zaś odpowiada: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. To jest sposób zawarcia przymierza. Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Czy nie brzmi nam tutaj to, o czym mówi Jezus podczas ostatniej wieczerzy? Oto krew nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Zwróćmy uwagę na ten pomost łączący te dwa wielkie wydarzenia. Mojżesz natomiast jest rzeczywiście tym człowiekiem, który występując w imieniu narodu, występuje jednocześnie w imieniu Boga. Jest pośrednikiem, pośrednikiem przymierza. Przy czym zwróćmy uwagę na zupełnie inną rolę i zupełnie inną funkcję Mojżesza i Jezusa. Jeżeli Mojżesz jest rzeczywiście pośrednikiem przymierza, o tyle Jezus jest tym, który zawiera przymierze. Znaczy, w swojej krwi.
Tu jeszcze chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę naszych słuchaczy. Znaczenie krwi. Krew w tamtym czasie była uważana za synonim, czy też symbol życia.
To jest nie tylko symbol. Jest siedliskiem życia. Wprost i wyraźnie. Dlatego zakaz przelewania krwi, dlatego zakaz spożywania krwi, dlatego wylewanie krwi na podstawę ołtarza. Dlatego, że ta krew należała po prostu do Boga, jako siedlisko życia.
I nie jest to tylko i wyłącznie kultura związana z Bliskim Wschodem, czy też kulturą śródziemnomorską. Ten zwyczaj, niestety również w ofiarach z ludzi, znajdujemy praktycznie na całej kuli ziemskiej, począwszy od
chociażby wspomnijmy Inków. Słynny film Apokalipto, który gdzieś tam kilka lat temu mieliśmy okazję zobaczyć, gdy krew jest przelewana rzeczywiście jako przebłaganie i prośba o deszcz.
Żydzi też składali ofiary z ludzi. Z dzieci. Były takie.
Były, ale proszę zwrócić uwagę.
Było to uważane po latach za...
Praktycznie mamy do czynienia tylko z dwoma przypadkami, które są na kartach Pisma Świętego wspomniane, gdy chodzi o kwestię ofiar z ludzi. Jest to córka jednego z sędziów, który idąc na wyprawę wojenną w czasie czy przed bitwą obiecuje, że tego, kto wyjdzie pierwszy na jego spotkanie, złoży w ofierze. I to była jego córka. I druga osoba to jest związana z Jerychem i zdobyciem Jerycha, czy odbudową Jerycha. Syn jednego z wodzów Jerycha zostaje złożony w ofierze i pogrzebany pod budującą się bramą tegoż miasta. I to są tylko dwa przypadki, które opisuje Pismo Święte. Natomiast na terenie Jerozolimy możemy znaleźć chociażby Dolinę Gehinnon, gdzie znajdował się ołtarz poświęcony bożkowi Molochowi albo Chemoszowi. I kult polegał na tym, że składano w ofierze całopalnej pierworodne dziecko.
No tak, a jeśli chodzi o ślady właśnie ofiar z dzieci jako fundamenty kładzionych, pod fundamenty, właściwie pod progi.
Pod progi, tak.
Domu. Niestety na terenie Izraela jest tego całkiem sporo.
Przy czym proszę zwrócić uwagę, że to nie są domostwa izraelskie, tylko to są domostwa kananejskie. I tu już od razu mamy odpowiedź na to pytanie, że to nie Izraelici, tylko Kananejczycy, czyli ci, którzy byli poprzednikami Izraelitów na terenie Kanaanu.
A tu nie będziemy już toczyć tego sporu, który my mamy, skąd się wzięli Izraelici, czyli to byli Kananejczycy, którzy potrzebowali nowej tożsamości.
Czy też byli Hebrajczycy.
Jakkolwiek tu trwa cały czas ten spór naukowy.
Cały czas trwa. Nie jesteśmy w stanie do końca odpowiedzieć właśnie na to pytanie, skąd się wzięli Hebrajczycy jako narodowość.
Kim byli początkowo, może tak.
Dokładnie. Wiemy, że wracając, bo mówiliśmy już o tym, kilka razy wspominaliśmy, z całą pewnością mogli się pojawić na terenie Egiptu w związku z klęską głodu, która miała miejsce na przełomie 15-14 stulecia przed Chrystusem. I wtedy wędrowali z terenu dzisiejszej Azji Mniejszej, z terenu dzisiejszej Turcji do Egiptu i tam się właśnie osiedlili, tam przejęli władzę. Słynne dynastie hyksoskie, które sprawowały władzę na terenie Egiptu i potem, korzystając ze słabości Egiptu, wywędrowali z tegoż kraju i już zdobywają nową tożsamość jako Hebrajczycy.
Ale znów nie rozstrzygniemy.
To jest hipoteza.
Tego. Hipoteza i tak. Są różne i zostawmy to. Jakkolwiek oczywiście są to ciekawe i odsyłamy Państwa do szczegółowej lektury. Nie znajdziecie tego niestety Państwo na kartach Pisma Świętego.
Natomiast niestety w związku, znowu tu musimy wejść na arenę wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach, których jesteśmy świadkami. Proszę zwrócić uwagę, jak barbarzyńsko niszczone są zabytki kultury materialnej na terenie Azji Mniejszej, na terenie Iraku, Iranu, na terenie Kurdystanu, dzisiejszej wschodniej Turcji. tak zwane państwo islamskie i jego bojownicy, którzy niszczą, autentycznie niszczą zabytki kultury.
No wysadzają całe miasta.
Całe miasta, Nimrod między innymi. Właśnie, to są naprawdę barbarzyńskie zbrodnie przeciwko ludzkości. Tak to należałoby określić.
Ale tutaj też podkreślmy, bo fatwa, która... Jest taka rada, gdyby najwyższych kapłanów, którzy wydają różne
może
orzeczenia.
Nie tyle kapłanów, co przywódców religijnych islamu.
Wydała takie właśnie orzeczenie, że nawet Al-Mahomet nie niszczył tego, co było wcześniej, więc zwrócono się do bojowników państwa islamskiego o oszczędzenie śladów historii. Niestety podejrzewam, że to akurat nie będzie mało skuteczne, ale zostawmy to, bo...
Natomiast gdy chodzi o Mahometa, pociągnijmy ten temat, bo jest bardzo ciekawy. Na przykład Mahomet pozwolił na funkcjonowanie klasztoru świętej Katarzyny pod górą Synaj. I mnisi na Synaju w klasztorze świętej Katarzyny do dnia dzisiejszego przechowują firmam Mahometa, w którym pozwala nie tylko na funkcjonowanie klasztoru świętej Katarzyny i życie mnisze chrześcijan właśnie pod górą Synaj, ale wręcz nakazuje, aby było poszanowanie ze strony muzułmanów, gdy chodzi o tę formę życia religijnego. Co ciekawsze, kopia jest w klasztorze na widoku publicznym. Mahomet był niepiśmienny. Jak się podpisał?
Trzy krzyżyki?
Nie, odcisk złoty odcisk ręki jest na tym firmamie. Do dnia dzisiejszego można go oglądać.
No tak, zakończmy może rozważenie. Jakkolwiek oczywiście relacje pomiędzy islamem a chrześcijaństwem, zwłaszcza na początku, to jest pasjonujący temat i żeby było jasne, na samym początku nie było wielkich rozbieżności. Owszem, różniliśmy się, bo jesteśmy taką samą religią Wielkiej Księgi, jak się mówi o Biblii, ale chyba w tych pierwszych latach, czy też nawet pierwszych wiekach islamu nie możemy mówić o jakichś szczególnie trudnych relacjach z chrześcijanami. To się dopiero pojawia z biegiem czasu. Później. Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj, proszę księdza, ale temat, który teraz chciałbym, żebyśmy poruszyli, jest niezmiernie ciekawy, niezmiernie ważny. Można to powiedzieć, że to nie tylko jest kwestia kultu, ale to jest kwestia pewnych znaków i symboli, które do dzisiaj tkwią nie tylko w narodzie wybranym, ale również i w nas, spadkobiercach Starego Testamentu, czyli chrześcijanach. Tablice przykazań wiemy, że zostały wykute, no oczywiście tutaj Pismo Święte mówi o tym, że to Bóg podarował. No, czy prawdopodobnie możemy założyć, że to jednak przez te kilka dni siedzenia na tej górze Mojżesz sam...
A dlaczego nie przyjąć, że Pan Bóg podarował?
No, myślę, że takie przyjmuje trochę bardziej ludzkie, bardziej takie materialistyczne wytłumaczenie. Oczywiście teraz pytanie brzmi, czy te tablice zachowały się gdziekolwiek trochę dłużej, czyli te oryginalne.
To znaczy te oryginalne, te pierwsze, które Mojżesz otrzymał od Boga, zostały przez niego rozbite, jak relacjonuje nam Księga Wyjścia. Zostały rozbite ze względu na niewierność narodu, ze względu na fakt, że gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, by otrzymać te tablice, naród zwrócił się do Aarona o to, aby uczynił Boga, który będzie dla nich znakiem tego, który ich wyprowadził z niewoli egipskiej. No bo przecież nie wyobrażali sobie, że Boga nie można zobaczyć, że Boga nie można przedstawić w żaden inny sposób. Dlatego ta zbiórka złotych przedmiotów i wykonany złoty cielec, który miał być znakiem i symbolem przywódcy, w cudzysłowie, wyjścia z niewoli w Egipcie.
No bo trudno sobie wyobrazić Boga, jeżeli On swoją chwałę objawia, no tak naprawdę, powiedzmy sobie otwarcie, w wybuchu wulkanu.
Tak, a jednocześnie w 24 rozdziale czytamy, ujrzeli Boga Izraela pod jego stopami jakby dzieło z szafirowych kamieni świecących jak samo niebo. Więc jest to coś, co rzeczywiście oznacza wielką potęgę samego Boga, natomiast nie jest, powiedzmy, opisywalne, nie jest wyobrażalne w sensie odwzorowania według ludzkich standardów, według ludzkich sposobów myślenia.
Dzisiaj byśmy, nie wiem, zastosowali trochę laserów, trochę dymu i tak dalej.
I wtedy można by było to rzeczywiście coś tam z tym pomyśleć. Ale próbowano, włącznie z panem Erichem von Denikenem, próbowano na przykład, nawiązując do słynnej wizji proroka Ezechiela i rydwanu ognistego, rydwanu Boga, próbowano zrekonstruować, czy w ogóle stworzyć tego typu rydwan. Nawet mimo współczesnych środków technicznych nie udało się tego zrobić.
Arkę Przymierza widziałem przynajmniej 15 czy 20 prób odtwarzania.
Arka Przymierza jest arką, która jest bardzo jasno i bardzo konkretnie opisana.
No dobrze, ale nie działa, ale nie razi.
Nie razi z bardzo prostego powodu. Jest dziełem uczynionym jako replika i jako oryginał.
Dobrze,
nie będzie miała nigdy...
Okay, za chwilę do tej arki przejdziemy.
Nie będzie miała nigdy swojego działania.
Mówię o tych tablicach dlatego, że była kopia, bo ta kopia później trafi do samej
do
arki.
Do samej Arki Przymierza, tak.
Tak. Jeśli chodzi o ten wygląd i ten wybuch wulkanu, oczywiście tutaj jest frapujące, że wybuch trwa 6 dni, 7 dnia Pan pokazuje swoją chwałę, ale Mojżesza nie ma 40 dni. Zwracam uwagę na te 40 dni.
Bardzo symboliczne i bardzo ważne.
Drodzy Państwo, jakkolwiek oczywiście to dziwnie trochę zabrzmi, ja strasznie nie lubię żydowskiej numerologii, ale Żydzi są niesamowicie przywiązani do znaczenia cyfr i liczb.
Nie tylko cyfr i liczb, ale są przyzwyczajeni do symboliki w ogóle tego wszystkiego, czym się posługują. To samo dotyczy miejsc, to samo dotyczy imion, to samo dotyczy przedmiotów, których używają w kulcie. Dalej w 25, 26 rozdziale znajdziemy dokładne opisy przedmiotów, które mają być użyte do sprawowania kultu. One nie są przypadkowe. Te wszystkie przedmioty mają swoje bardzo określone znaczenie, bardzo określoną symbolikę. Zresztą wynikającą nie z potrzeby Pana Boga, że Pan Bóg chce tak, a nie inaczej, żeby to wszystko wyglądało. Odwróćmy sytuację. To człowiek potrzebuje określonych znaków, aby wyrazić to, co stanowi sedno i istotę jego relacji w stosunku do Boga. Właśnie ze względu na tą naszą psychoduchową naturę, ze względu na fakt, że jesteśmy wyobrażeniowcami, potrzebujemy konkretów, a nie jakichś tam wyobrażeń. Z tego powodu Mojżesz niejako, w cudzysłowie, wychodząc naprzeciw potrzebom tak ukształtowanego człowieka, z polecenia samego Boga nakazuje uczynić konkretne przedmioty. To samo jest z tym wybuchem wulkanu, czy z dymiącą górą, bo w ten sposób należałoby to popatrzeć. No, wulkan to może być zbyt mocno powiedziane.
Mamy
ogień, ale ten sam ogień jest również w momencie, kiedy Eliasz, postać Mojżesza i Eliasza są bardzo blisko sobie. Bardzo bliskie sobie, w związku z tym i miejsce, na którym się dzieje wydarzenie, jest identyczne, jest to samo. W związku z tym i w jednym przypadku, i w drugim przypadku pojawia się ogień. Proszę zwrócić uwagę również na fakt, że w teofaniach, czyli objawieniach się Boga, ogień, trzęsienie ziemi, dym, chmury pełnią również bardzo istotną i bardzo ważną rolę. One mają wprowadzić swoistego rodzaju nastrój grozy, która pojawia się w obecności samego Boga. Grozy, która nie ma przestraszyć człowieka, ale która ma ukształtować jego świadomość słabości wobec ogromu działania samego Boga.
Dobrze. Bóg mówi do Mojżesza, żeby ten zgromadził mu razem ze swoim ludem złoto, srebro, brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior, sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe. To skóry z delfinów mnie trochę intrygują. Czyżby tutaj chodziło o skóry z ryb? Nie wiem, tego tak jakoś...
Skóry delfinów w komentarzu w wierszu 5 mamy stwierdzenie, tłumaczenie przypuszczalne na podstawie języka arabskiego. Mhm. Czyli ja tak przez analogię. Na przykład nie wiemy do dnia dzisiejszego z księgi proroka Izajasza, czas dużo, dużo późniejszy, jak wyglądały opałka i siedlaczka, które były używane jako przedmioty służące do omłotu, do przesiewania ziarna. Wiemy, w jaki sposób młócono, ale nie wiemy, jak wyglądała ta opałka i siedlaczka, choć wiemy, że takie przedmioty istniały. Tak samo tutaj jest to przypuszczenie, jest to tłumaczenie przypuszczalne ze względu na fakt, że to określenie skóry z delfinów w języku hebrajskim jest tak zwane hapax phlegomena, czyli wyrażeniem, które występuje albo jednorazowo, albo 2-3 razy w tekście Pisma Świętego. I nie mamy praktycznie innego odniesienia do kontekstu, w którym pojawia się to słowo. Dlatego jest ono dla nas niezrozumiałe. Natomiast jeżeli chcemy zrozumieć sens i znaczenie jakiegoś słowa, bardzo często odwołujemy się do języków pokrewnych, do pokrewnych języków semickich. Bardzo często jest to język ugarycki, bardzo często jest to język kananejski, bardzo często jest to język właśnie z Nimrod, które są bardzo pokrewne w stosunku do języka hebrajskiego. I jeżeli znajdujemy jakieś wyrażenie, szukamy porównania, co to słowo oznacza w tamtym języku. I przez analogię rozumiemy, że tak, a nie inaczej mogło być ono rozumiane w języku hebrajskim. Mhm. Ale zasada może być taka. No, ślubuję ci laska. Nie? Mówi Czech czy Słowak do swojej dziewczyny. Ślubuję ci laskę. A Polak mówi, ślubuję ci miłość. Nie? I teraz pytanie, czy miłość i laska jest to samo wyrażenie? Nie. Albo Polakowi nie wolno użyć w Czechach przy kasie w supermarkecie na przykład, poszukam pieniędzy. Z bardzo prostego powodu. Słowo szukać w języku czeskim jest językiem bardzo obraźliwym, słowem bardzo obraźliwym. Więc na tej samej zasadzie. Dla nas poszukać to znaczy coś zgubić i tak dalej i odnaleźć. Coś, co było zgubione, dla Czechów oznacza zupełnie co innego. Mimo, że nasze języki są bardzo, bardzo pokrewne. Tak samo jest tutaj z tymi delfinami. Nie wiemy, jakie było pierwotne znaczenie tego wyrażenia w tym kontekście, który się tutaj pojawia.
Jakieś zwierzę,
które
teraz tak, drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł, kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla zdobienia efodu i pektoralu, i uczynią mi święty przybytek i tak dalej, i tak dalej. Więc...
Nie, i tak dalej, i tak dalej. Tylko
nie,
proszę skąd...
Nie przejdźmy,
tylko dokończmy to zdanie. Abym mógł zamieszkać pośród was macie uczynić mi święty przybytek.
Nie, dobrze, tylko że ja chciałem powiedzieć, jakie materiały trzeba było zgromadzić.
A Ale powiedzmy to, po co te materiały są potrzebne? Potrzebne są właśnie po to, aby uczynić, no tutaj akurat natychmiast kojarzy mi się świątynia Salomona i modlitwa poświęcenia świątyni Salomona w Jerozolimie. Mianowicie Salomon modli się o to, że oto zbudował przybytek dla Pana. Miejsce jego przebywania pośród ludzi. I prosi o to, aby ta świątynia w Jerozolimie stała się odbiciem mieszkania Bożego w niebie, świątyni w niebie. I identyczną sytuację po raz pierwszy mamy w przypadku Mojżesza i w przypadku tego tekstu, o którym mówimy. Proszę zwrócić uwagę, zarówno w przypadku Noego, jak i w przypadku Abrahama i jego wszystkich potomków, nie mamy nigdzie do czynienia ze stałym miejscem kultu, które byłoby znakiem obecności Boga. Sposobem sprawowania kultu i miejscem oddawania kultu jest ołtarz budowany doraźnie. 12 kamieni, które zbierano, układano je w odpowiedni sposób i na tych kamieniach składano ofiarę ku czci Boga. Natomiast po raz pierwszy, można powiedzieć, w przypadku Mojżesza i w przypadku Przymierza Synajskiego mamy do czynienia z jasnym poleceniem Boga. Uczyń przybytek, aby stał się mieszkaniem moim pośród was, pośród narodu. Jest to znowu swoistego rodzaju kamień milowy w całym rozwoju religijności żydowskiej, w całym rozwoju religijności narodu wybranego. To jest już pierwsza próba, można powiedzieć, stałej świątyni. Ona przybierze w tej pierwszej formie, przybierze formę namiotu spotkania, które będzie miejscem, znakiem obecności samego Boga, miejscem przechowywania arki, miejscem zamieszkania chwały Bożej. O tym będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie mówili. Ale ten namiot spotkania staje się znakiem obecności samego Boga. Wręcz więcej, miejscem obecności samego Boga pośród narodu.
Bóg dochodzi do wniosku, może źle to powiedziane, ale Bóg
antropomorfizm, ale
musi być wśród swojego ludu, by lud mógł się z sobą gromadzić, by stworzyć z niego naród. Tak. Z ludu rozproszonego, bo mamy do tej pory właściwie mówimy cały czas o ludzie Izraela.
O pokoleniach, o jakichś plemionach luźnych.
Natomiast
związków.
Stworzenie narodu potrzebuje czegoś
konkretnych
znaków,
większych więzi. Tą więzią jest po pierwsze prawo, które jest prawem wspólnym dla całego narodu. Po drugie, władza, Mojżesz, który czyni zwierzchników poszczególnych, prawda, tysięcy, setek, dziesiątek. Czyni więc tych, którzy w jego imieniu sprawują władzę nad narodem wybranym. Dalej, rodzi się kult z kapłaństwem. Są określeni ludzie, którzy jasno i wyraźnie są przeznaczeni do sprawowania kultu, wyłączeni niejako z użytku świeckiego, publicznego, a skierowani tylko ku temu, aby oddając się Bogu w imieniu narodu, oddawać cześć Bogu i uobecniać Bożą obecność w narodzie.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania króciutko, nie wiem, czy nam się uda króciutko opowiedzieć o samej arce, bo to wszystko, o czym ja wcześniej czytałem Państwu z 25 rozdziału, czyli co trzeba zgromadzić, to wszystko będzie służyło kilkorgu przedmiotom.
Uczynienia kilku przedmiotów, tak, które będą sprawowane.
Natomiast najważniejszym przedmiotem jest po pierwsze arka. Nie tylko alfabetycznie, ale to ma być miejsce właściwie, właściwie nie wiem, jak to nazwać.
Przedmiot, w którym
Bóg będzie przebywał. Dosyć specyficzne, ponieważ jeśli chodzi o pozostałe, czy będziemy mówili o lichtarzach, czy o stole do chleba i innych naczyniach liturgicznym, to będą przedmioty, które będą używać ludzie. Natomiast jeśli chodzi o samą arkę, to arka będzie bardziej interaktywna, bo ona będzie na ludzi oddziaływać, nie tylko w wyobraźni, ale również
w rzeczywistości, tak.
Więc każdy, kto ją dotknie, ma zginąć.
Zginie realnie. Przecież czytamy na kartach dalszych ksiąg i zresztą gdy przypomnimy sobie dzieje Arki, chociażby sprawa nadużycia Arki w bitwie z Filistynami, gdy Filistyni ją zdobyli i zanieśli do boga Dagona, do Ashdodu. Sam posąg zostaje rozbity w obecności Arki, a potem, żeby się ocalić, wsadzili ją po prostu, Arkę włożyli na, nie dotykając jej, czy starając się nie dotknąć, włożyli na wóz zaprzężony w woły, woły klepnęli i do Kiriat Jearim przybyła Arka Przymierza. Tam przez wiele, wiele lat przebywała, aż znalazła się w Shilo.
Oczywiście tych prób odtworzeń Arki jest bez liku i bez miaru. Oglądamy te cherubiny, które raz wyglądają mniej lub bardziej pociesznie i śmiesznie, bo już widziałem taką masę przedstawień tych aniołów, które miały skrzydlatych, czy też właściwie, moglibyśmy powiedzieć, kim były ich cherubini, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą. Może im się kojarzą tylko z aniołkami, ale to troszeczkę bardziej groźna postać niż te aniołki, które my sobie wyobrażamy. Ale ja chciałbym zapytać, zdaniem księdza, najcenniejszy przedmiot kultu i on nam po prostu tak sobie znika.
Tak, w bardzo konkretnych okolicznościach.
Po 500 latach praktycznie. Tak. 500, 600 lat istnieje.
Około 600 lat. Dokładnie w 586 rok.
Wszyscy się jej boją, chodzą na palcach. Jest uważana za miejsce, gdzie to ona znajduje się w najświętszym miejscu, gdzie nie wolno wchodzić nawet nikomu poza wyznaczonymi kapłanami. Ja mówię tutaj o pierwszej świątyni Salomona. I ten przedmiot po prostu
Znika z kart historii, znika z dziejów narodu.
Kompletnie nie wiemy, co się z nim stało.
Dokładnie wiemy, co się z nim stało.
Proszę powiedzieć, gdzie ona jest.
Nie, ja wiem, kto i kiedy wyniósł ją ze świątyni jerozolimskiej.
No ja wiem, gdzie, rzekomo.
Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie, z bardzo prostego powodu. Tekst hebrajski jest tekstem bardzo niejasnym w tym momencie. Może oznaczać, że Arka została ukryta albo w górze świątyni, to znaczy
najprawdopodobniej
gdzieś pod byłą świątynią jerozolimską, czyli na miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się tak zwana kopuła skały albo meczet Al-Aqsa, czyli na tak zwanym terenie świątynnym. Ewentualnie można ten sam tekst księgi rozumieć jako tekst mówiący o tym, że w górach otaczających, czyli wokół Jerozolimy mogła zostać ukryta. I teraz warunki historyczne, staram się to zrozumieć.
Najświętsza rzecz judaizmu zostaje gdzieś ukryta i nikt nie wie gdzie.
Tak, ja staram się to zrozumieć od strony ludzkiej z bardzo prostego powodu. Prorok Jeremiasz, który wyniósł Arkę według przekazu Starego Testamentu, wyniósł Arkę ze świątyni jerozolimskiej, ukrył ją. I nikomu ze swoich uczniów prawdopodobnie nie przekazał wiadomości o tym, gdzie ją ukrył. Natomiast, proszę zwrócić uwagę, po powrocie z niewoli babilońskiej odbudowywana jest świątynia jerozolimska, I uwaga jest skoncentrowana już nie tyle na samej arce, jako znaku obecności Boga, ile akcent zostaje przeniesiony bardziej na duchową obecność Boga w dziejach narodu. Następuje swoistego rodzaju, w cudzysłowie, uduchowienie religii. Choć zostają przywrócone ofiary, Izraelitom wystarcza puste święte świętych. I to już jest znakiem obecności Boga. Puste miejsce. Dalej przychodzi okres helenizmu, w którym zupełnie nie było miejsca ani czasu na poszukiwanie arki. Zajmowano się zwalczaniem zupełnie innych idei, które się pojawiają jako idee pogańskie. Dalej Antioch III Epifanes, którzy profanują świątynię. Zostaje ona oczyszczona dopiero w 164 roku przed Chrystusem przez Machabeuszy, początek powstania machabejskiego. Odbudowana przez Heroda, który nie był do końca zainteresowany poszukiwaniem arki, bo jemu chodziło bardziej o utwierdzenie swojego panowania.
No, ale tak.
I następny etap, proszę mi dać dokończyć, rok 70, kiedy świątynia zostaje zburzona i kiedy Izraelici idą w niewolę, w rozproszenie.
Znaczy w rozproszenie. Nie ma, i tutaj, jeśli czasu. Chodzi o tą, mimo o ten tych... rok 70, to oni tak na dobrą sprawę zostali wypędzeni z samej Jerozolimy.
Tak, ale nie było znowu, że tak powiem, klimatu do poszukiwania
arki. Znaczy, mimo wszystko ta sprawa intryguje i powiem mnie tak, też. Że nie do końca nie rozumiem, bo jeżeli mamy coś takiego, że umiera na krzyżu Chrystus. Krzyż w momencie śmierci Jezusa, no jest po prostu tym, czym jest u nas szubienica.
Tak, jest znakiem hańby.
Ja rozumiem, że w tym momencie nikomu do głowy nie przychodzi do tego, żeby zadbać o drzewo tego krzyża.
Dlatego, że zostaje wrzucone do cysterny, znajdującej się gdzieś
tam. W ogóle nikt sobie głowy nie zawraca.
Odrzucone.
Nikt nie sobie głowy nie zawraca tym narzędziem.
Kto odnajduje, pociągnę temat, kto go odnajduje?
No Święta Helena.
Święta Helena.
Tak.
Nie ale mająca nic wspólnego z żydostwem.
Dobrze. 300 lat po Chrystusie, po tym fakcie, o którym podkreślam, nikt nie ma ani głowy, ani chęci zapamiętywać, co się dzieje z drzewem. Z dwoma kawałkami prawdopodobnie drewna. Jeśli to są w ogóle dwa kawałki, bo to już wiele razy żeśmy dyskutowali, że nie wiadomo w zasadzie w jakiej formie. Równie dobrze mógł to być pojedynczy pal, bo i w ten sposób.
I w ten sposób krzyżowano. Tak jest.
Więc udaje się znaleźć. Jest chęć, jest wola. A z drugiej strony mamy tak, zniszczenie, mamy przebudowę, odbudowę świątyni i teraz tak, nikomu się nie chce szukać arki?
To
zmierzam do bardzo takiego kontrowersyjnego pytania. Czy arka w ogóle istniała?
To ja odpowiem pytaniem na pytanie, albo może stwierdzeniem, które pojawiło się w ostatnich dniach. Mianowicie kwestia badań archeologicznych na terenie Jedwabnego. To było kilka lat temu. Swoistego rodzaju sensacją ostatnich dni jest odnalezienie masowego grobu na terenie obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen, w którym to obozie zginęła Anna Frank. Zmarła na tyfus prawdopodobnie i została pochowana w masowym grobie. Jaka jest informacja w newsach? Informacja jest prosta. Nie będzie żadnych badań archeologicznych ze względu na fakt poszanowania dla religii judaistycznej zakazującej jakichkolwiek prac archeologiczno-wykopaliskowych na terenie grobów. I tu może być właśnie ten powód, dla którego nie szukano arki.
No i ja się z tym nie do końca zgodzę.
Natomiast...
Bo ostatnio oglądałem z takiego domorosłego archeologa, dziennikarza, nazwijmy to pana Simona, który próbował wedrzeć się do grobu Kajfasza. Zresztą ten grób Kajfasza został znaleziony.
Został znaleziony,
W poszukiwaniu trzech gwoździ. Dlatego to też taka historia, ciekawostka może dla państwa. Gwoździe, które były używane do krzyżowania, przy krzyżowaniu, pełniły dokładnie taką samą funkcję jak sznur z szubienicy.
Tak.
Ludzie po prostu zachowywali sobie to na szczęście, jako taki talizman.
Talizman, tak.
I podobno kiedy odnaleziono grób Kajfasza, stwierdzono, że takie trzy gwoździe znalazły się w tym grobie. Przy czym dwa w osuarium, które prawdopodobnie należało do Kajfasza. No i próbowano oczywiście odszukiwać. Dostał zgodę władz nie tylko archeologicznych, ale również i samych rabinów na takie poszukiwania i na próbę włożenia tam kamery, tylko nieudaną, bo akurat okazało się, że ten grób Kajfasza znajduje się po prostu pod drogą obecną, tak, współczesną. Tam się nikt jednak... Najpierw odnaleziono, potem zrobiono z powrotem drogę. To takie trochę specyficzne podejście mają jednak mimo wszystko współcześni Żydzi do własnych przodków. Niemniej, myślę, że takie badania są możliwe.
Są możliwe, ale znowu proszę zwrócić uwagę to, o czym mówię wielokrotnie w Ziemi Świętej, na różnicę mentalności. To trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast wracając do pytania, czy istniała Arka. Dwa lata temu miałem to szczęście uczestniczyć w pielgrzymce do Etiopii. Niezwykle przepiękny program, jeżeli tylko ktoś ma ochotę i jest zainteresowany chrześcijaństwem etiopskim.
Dobrze, zazdraszczam księdzu, naprawdę kościoły wykutych w skałach.
Debre Marcos przede wszystkim jest przepięknym miejscem, które z całą pewnością należy odwiedzić. Natomiast ku czemu zmierzam? Otóż zmierzam ku temu, że istnieje legenda mówiąca o tym, że Arka Przymierza została dość wcześnie, dużo wcześniej niż czasy Jeremiasza, zabrana z Jerozolimy.
No bo Salomon podobno ją przehandlował.
Nie tyle Salomon, co jego syn po prostu. Za fakt synostwa w stosunku do Salomona po prostu otrzymał ją od swego ojca i zabrał ją do Etiopii i ma być przechowywana w mieście, które nosi nazwę Aksum.
No jest taki, jeśli państwo obejrzycie teoria, ten kościółek, gdzie rzekomo jest przechowywany.
No niestety mamy dość nieprzyjemne wrażenia, no ale nie będę mówił już na ten temat, co nas tam oblazło w pobliżu współczesnego kościoła, znajdującego się w pobliżu tego, w którym ma być rzekomo przechowywana Arka. Niemniej, no jest tradycja.
No jest tradycja.
Jest tradycja, jest legenda.
No, ksiądz, ja się zastanawiam tak, świeczniki są odtwarzane.
Z bardzo prostego powodu. Mamy jasny, historyczny dowód na to, gdzie ten świecznik został zabrany.
Okej. Okay. Świecznik jest, czyli menora jest odtwarzana. Stół, co więcej, w czasie przygotowań do odbudowy świątyni,
które są prowadzone do dnia dzisiejszego w bardzo konkretnym miejscu.
Odtworzone wszystkie narzędzia, naczynia. Jest właściwie cała ta liturgia odtworzona. Próbuje się oczywiście tam jeszcze z tymi krowami i tak dalej, ale zostawmy to na boku. Nikt nie próbuje odtworzyć Arki. Po prostu
nie wiemy, czy nikt nie próbuje. Być może ta Arka już jest. Już jest.
Ale te
Arki.
Repliki, które są pokazywane w czasie programów publicystycznych, jakichś pseudohistorycznych, to są po prostu pokraczne jakieś podróby. No.
Z bardzo prostego powodu. Ten przedmiot nigdy nie będzie miał swojej pierwotnej funkcji. Dlatego, że nie będzie w nim między innymi tych trzech przedmiotów, które w tej Arce powinny się znaleźć. A tymi przedmiotami są? No właśnie. I tu zagadka dla słuchaczy i prosimy o SMS-y.
Znaczy, może nie tak SMS-y, ale listy. Listy i prosimy o maile, ewentualnie listy. Co znajdowało się w prawdziwej
Arce
Przymierza, której ja oczywiście tutaj tak trochę prowokacyjnie poddałem wątpliwość istnienia, jakkolwiek wierzę, że ona istniała.
Istniała z całą pewnością.
Ale po prostu czasami tutaj próbujemy się nawzajem prowokować po to, żeby audycja była trochę ciekawsza, żeby też i państwo mogli też wchodzić w naszą dyskusję, choćby nawet niekoniecznie za pomocą telefonów, ale tak, żeby po prostu również państwa skłaniać do różnego rodzaju przemyśleń. Bo warto.
I poszukiwań.
Więc tak. Dzisiaj pytamy, co znajdowało się w Arce Przymierza. Trzy przedmioty, bardzo ważne. Ja muszę państwu powiedzieć, że jak pierwszy raz usłyszałem to pytanie, bo też byłem o to pytany w Ziemi Świętej przez księdza Andrzeja, potrafiłem wymienić dwa. Trzeciego nie potrafiłem, więc poszukajcie państwo. Były trzy przedmioty. Bo to też jest taka ciekawa historia, bo ja też tak właściwie to przypadkowo dowiedziałem się, że ona coś zawierała. Oprócz jednego przedmiotu, który mi się wydawał, że najistotniejszy i powszechnie znany.
Oczywiście jeszcze tutaj nawiązując, proszę nie pomylić i nie powiedzieć, że w Arce Przymierza znajdowały się poparze zwierząt.
No tak.
Bo to nie ta Arka.
No tak.
A bardzo często też padają właśnie takie odpowiedzi.
Natomiast zostałem złapany jak gdyby na tym, na swojej niewiedzy, więc ja tą wiedzę później sobie uzupełniłem i dlatego też dzisiaj się nie będę wymądrzał, bo drodzy Państwo, to trzeba rzeczywiście to troszeczkę trzeba poszukać. Tak. Poszukać. Zapraszamy tak. serdecznie Państwa do tego. Nagroda będzie. Obiecujemy Państwu, że będzie. Mam książkę, która być może Państwa zainteresuje. To są objawienia Katarzyny
Emerich.
Tak, więc tutaj, jeżeli ktoś z Państwa napisze, to ta osoba, która do nas napisze na adres Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56 08 197C, bądź też na e-mail. E-mail niech będzie mój g.skwarek@radiopodlasie.pl. To ta książka zostanie wylosowana. Macie Państwo na to tydzień. A ja już dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję księdzu rektorowi naszego Radiowego Uniwersytetu Biblijnego, nieformalnego. Wciąż będę musiał chyba poprosić jednak nasze władze zwierzchnie, żeby nas usformalizowały i pozwoliły już oficjalnie na korzystanie z tej nazwy. Ksiądz Andrzej Głasek, proboszcz parafii Chadynów. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu Andrzejowi.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Za chwilę dobranoc z Radiem Podlasie. Żegna się z Państwem Grzegorz Skwarek.